Z przyjemnością witam dziś Roberta Kiyosaki, mojego wspólnika i głównego autora książki Bogaty ojciec, biedny ojciec. Chcemy porozmawiać o nowej książce, którą Robert napisał wspólnie z Donaldem Trumpem. Dlaczego chcemy, żebyś był bogaty? Robercie, dla ciebie ta współpraca to coś wyjątkowego, prawda?
Absolutnie niesamowitego. Przez 15 czy 20 lat Donald Trump był dla mnie bohaterem. W 1965 roku opuściłem senne rolnicze miasteczko Gila na Hawajach i wyjechałem do szkoły w Nowym Jorku. Do dziś pamiętam, jak spacerowałem tam, gdzie dziś stoi Trump Tower, czyli przy południowym Central Parku. Kiedy patrzę na ten budynek, myślę, oto Donald Trump, to on zbudował ten wspaniały drapacz chmur, a ja się tu zmagam z transakcją związaną z jakimiś dwoma domkami gdzieś na przedmieściach. Dla mnie współpraca z wielkim Donaldem, poznanie go, obserwowanie przy pracy to wielki zaszczyt i lekcja.
Jego zespół okazał się bardzo hojny i szczery. Zachwycamy się głównie tym pięknym budynkiem, ale przecież jego zespół ma dla niego wielki szacunek. Ci ludzie są z nim od wielu, wielu lat, a to coś wyjątkowego, prawda?
Wiele osób próbuje atakować Donalda, a bogaty ojciec mówił mi, zobacz, jaki on ma zespół ludzi wokół siebie. Oni są z nim od 20-30 lat. To wyjątkowo inteligentni, ciężko pracujący fachowcy, godni najwyższego szacunku. To nie są snoby. Każdego człowieka traktują z powagą, szanują. Nawet wielki Donald przy spotkaniu traktuje cię z respektem. Niesamowity człowiek. Mógłby być bardzo zarozumiały, a jest wręcz przeciwnie.
Połączyła was wspólna pasja, by uczyć ludzi o tym, co dzieje się w dzisiejszej gospodarce.
Spotkaliśmy się 2,5 roku temu, kiedy obaj byliśmy mówcami na seminarium edukacyjnym. Dlaczego on tam występował, a dlaczego ja? Jak wiecie, wielu zamożnych ludzi ma zasadę, by nie dzielić się z innymi swoją wiedzą na temat finansów. Traktują innych jak konkurentów. A Donald i ja z radością opowiadamy innym o tym, co wiemy, bo chcemy, aby inni byli bogaci. A więc można rzec, że i on i ja jesteśmy bardziej nauczycielami niż specjalistami od nieruchomości.
Widać to nie tylko w waszych książkach, ale przede wszystkim, gdy przemawiacie do ludzi. Oczywiste jest to, że zależy wam, aby słuchacze przejęli kontrolę nad swoim życiem.
To jest przede wszystkim hojność. Nasze kontakty zarówno z samym Donaldem, jak i z jego organizacją opierają się na uczciwości, prawości, bezpośredniości. Chyba nigdy jeszcze nie spotkałem firmy tak bardzo podobnej do firm bogatego ojca. Z nikim tak łatwo nam się jeszcze nie współpracowało, a myślałem, że będzie najtrudniej. Myślę, że wyznajemy ten sam system wartości, dlatego bardzo się cieszę z tej współpracy.
Obaj odnieśliście sukces i postanowiliście zawrzeć w tej książce swoje przemyślenia na temat inwestowania i przejmowania kontroli nad swoim życiem finansowym. Obaj zwyciężyliście, choć macie odmienne uwarunkowania. Co chciałbyś powiedzieć o sztuce zwyciężania w dzisiejszym świecie?
Sztuka zwyciężania to prawdziwa sztuka. Wielu ludzi, zwracając się do drużyn sportowych czy dziecięcych zespołów piłkarskich, mówi, nie martwcie się, że przegraliście, wszyscy jesteście zwycięzcami. To nieprawda. W prawdziwym świecie, w klasach szkolnych i w biznesie są zwycięzcy i przegrani. Pisanie książki z Donaldem Trumpem dla mnie, chłopaka z Hawajów, który zaczynał dosłownie od zera, bycie w sercu Nowego Jorku i współpraca z bogatym dzieckiem, które stało się jeszcze bogatsze, on nie zechciałby ze mną współpracować, gdybym nie był kimś, kto sam udowodnił, że potrafi zwyciężać. W tym nagraniu chciałbym się podzielić kilkoma przemyśleniami na temat tego, dlaczego zwyciężam. Zaczynałem w połowie lat 60. jako młodziak bez grosza, patrzący na drapacze chmur. Nie zrezygnowałem wówczas. Dlatego Donald i ja możemy dziś współpracować. Jesteśmy rówieśnikami. Nasza wspólna praca nad książką jest dla mnie potwierdzeniem tego, co nazywamy zwycięstwem. Bo i Donald, i ja straciliśmy kiedyś pieniądze. Nie zawsze zarabialiśmy. Prasa nie jest dla nas zbyt miła, a jednak trzymamy się. To, po czym wielu innych by zrezygnowało, nam tylko dodało sił. Często porażkę chce się przekuć w zwycięstwo.
W poprzedniej książce, zanim rzucisz swoją pracę, podkreślasz, jakie ponosiłeś porażki i czego się z nich nauczyłeś. Podnosisz się, otrzepujesz skórzu i idziesz po prostu dalej. Już samo to jest bardzo ważną lekcją.
Tak, myślę, że lekcja pierwsza brzmi: ludzie nie odnoszą sukcesu, bo strasznie boją się porażki. Bogaty ojciec powiedział, że porażka jest elementem sukcesu. Jeśli unikasz porażki, unikasz sukcesu. Wielu ludzi chodzi do pracy, postępuje właściwie, nie popełnia żadnych błędów w pracy, nie ryzykuje, wraca do domu, wpłaca pieniądze na fundusz inwestycyjny. Nie robią nic, co nie byłoby bezpieczne i przez to nie osiągają wielkich rezultatów. W ich świecie ryzyko to coś niebezpiecznego, a w świecie Donalda i moim ryzyko jest częścią gry. Nie jest złe czy dobre. Myślę, że to wielka różnica. Pozwolę sobie opowiedzieć historię. Mam znajomego w Honolulu, który próbował kupić hotel, tak jak zrobiłby to Donald. To wspaniała posiadłość, bez wątpienia. Wpłacił 3 miliony dolarów z własnych środków i teraz je straci, bo nie był w stanie zebrać pozostałych 55 milionów na sfinansowanie tego projektu. Jest zły i zarzuca sprzedającemu, że zabrał jego pieniądze. Spytałem go, ile transakcji przeprowadziłeś w życiu, ile nieruchomości kupowałeś? Zaczynasz od takiej, która kosztuje 65 milionów, jeśli wliczyć jeszcze prace remontowe. To moja pierwsza transakcja, odpowiedział. A grałeś kiedyś w moją grę Cashflow? Tak, ale nic mi to nie dało. Ta gra mówi o małych transakcjach, dużych i transakcjach na szybkim torze. Zalecam, aby najpierw zrobić kilkanaście małych transakcji, potem kilkanaście dużych, a potem 10 do 30 transakcji na szybkim torze. Dopiero później możesz się zastanowić, czy mógłbyś zainwestować prawdziwe pieniądze.
W ten sposób popełniasz błędy na małych transakcjach.
Tak. A on na to: nie, ta gra to strata czasu. I teraz chce ode mnie pożyczyć 5 milionów, aby zastąpić swoje stracone 3. Aż tak głupi nie jestem. Ten człowiek nie ma żadnego doświadczenia i nie potrafi przyznać się do błędu. Teraz szuka rozpaczliwie jakiegoś dużego inwestora. Kogoś, kto miałby 25 milionów i pozwolił mu wyrównać rachunki. Niczego z tej lekcji nie wyniósł. Myślę, że przegrywasz, kiedy nie potrafisz przyznać, iż popełniłeś błąd. Gdy się czyta książki Donalda, The Art of the Deal i The Art of the Comeback, szczególnie ta druga mówi o jego błędach i o tym, jak z nich wyszedł. Błędy to bardzo cenne lekcje, bo pokazują nam, co głupiego zrobiliśmy, o czym nie wiedzieliśmy. Nikt celowo nie robi głupich rzeczy, ale świat bezlitośnie nam je pokazuje.
I jeśli popełnisz błąd i niczego się z niego nie nauczysz, to kiedy popełnisz go ponownie i znów uzyskasz ten sam rezultat, pomyślisz, że to wina kogoś innego.
Albo gorzej. Nauczyciele nie odnoszą sukcesów, bo jak mój biedny ojciec, uważają, że popełnianie błędów to coś złego. No i nie popełniają żadnych. Więc albo popełniasz za wielki błąd, albo nie popełniasz żadnych. My radzimy, abyś popełniał małe i ćwiczył, aż będziesz ekspertem. A potem spróbuj na kolejnym poziomie. To wszystko jest w naszej grze. Ten człowiek mógł z niej skorzystać, ale był zbyt arogancki, bo chodził do prestiżowej szkoły biznesu i uważa, że wie wszystko. Będzie go to kosztowało 3 miliony.
To wspaniała lekcja. Chyba dla każdego.
Następna sprawa, dzięki której zwyciężam. Za każdym razem, gdy popełniam błąd, czego nie cierpię, gdybym obwiniał kogoś innego, o, to wina Sharon, straciłbym naukę z tej lekcji. Oddałbym Sharon to, co najcenniejsze w tym błędzie. Nie rozwiążę tego problemu, bo to Sharon ma teraz władzę nad nim. Widzę, jak ludzie obwiniają innych i podają wymówki. Można to ująć tak. Co rano, kiedy się budzę, wiem, że powinienem iść poćwiczyć, ale wynajduję 1000 różnych wymówek. I tak właśnie robią przegrani. Ich życiem rządzą wymówki. Jeśli nie potrafisz kontrolować samego siebie, jeśli pozwalasz, by przegrany człowiek w tobie zwyciężał, to niestety. Na przykład powinienem poczytać książkę o inwestowaniu, ale nie, wolę obejrzeć dziś telewizję. W ten sposób przegrywasz.
Sam z siebie czynisz ofiarę.
Tak. Właśnie dlatego przegrani przegrywają. Są po prostu leniwi i nie postępują właściwie. A trzeba wiedzieć, co powinno się zrobić, nawet jeśli nie mamy na to ochoty. Nie chce nam się czyścić zębów, ale jeśli tego nie zrobimy, ludzie nie będą z nami rozmawiać. To kolejna wskazówka, jaką mam. Bardzo prosta. Zrób to, co musisz zrobić, bo musisz to zrobić. Wiesz o tym. Ja nie muszę ci tego mówić. Ludzie mają też inny problem, mianowicie trzymają się przegranych. Ciągnie swój do swego. Musisz się postarać o lepszych znajomych, podobnie jak starasz się mieć lepszy samochód, bo inaczej korzystasz z usług tanich doradców i dostajesz nic niewarte porady.
Od sąsiada czy szwagra.
Dlaczego miałbym zainwestować w ten budynek? Moja szwagierka właśnie zdobyła licencję i twierdzi, że to dobra okazja. Oddaje mi połowę swojej prowizji. To jest myślenie naiwniaka. Myślę, że najważniejsze, abyś wiedział, że przegrana jest częścią zwycięstwa. Z radością ogłaszam, że Marynarka Stanów Zjednoczonych przesłała mi zawiadomienie, iż mój kolega pilot i ja jako jedyni przeżyliśmy, uratowaliśmy 5 ludzi od śmierci, rozbiliśmy helikopter nad Morzem Południowochińskim, cały wyładowany bronią maszynową i rakietami. Wszystkie pozostałe helikoptery w tej akcji spłonęły, a ich piloci zginęli. Byliśmy jedyną załogą, która wróciła żywa. Dlaczego akurat my? Ponieważ codziennie ćwiczyliśmy rozbijanie się. Codziennie. Ćwiczyliśmy najbardziej niebezpieczną sytuację, jaka mogła nas spotkać, że tracimy silnik i wpadamy do morza. Po wielu miesiącach tych ćwiczeń w rozbijaniu się, to już nie był dla nas wypadek. O, padły silniki. Dobra, siadamy. A wielu ludzi, i to moja kolejna podpowiedź, unika tego, czego się boi. Zamiast spojrzeć demonowi w oczy, strachom, które czają się gdzieś w szafie, boją się uruchomić własny biznes albo poprosić kogoś o radę. Pozwalają, by strach ich paraliżował i nie pozwolił się rozwijać. Zawsze powtarzam ludziom, jeśli macie zwyciężyć, musicie spojrzeć demonowi w oczy. Prędzej czy później to się i tak stanie. Lepiej go nie zobaczyć, kiedy jest się słabym, kiedy idzie się w dół. To takie podstawowe nawyki, dzięki którym wygrywam, ale co ważniejsze, mogę być blisko takich ludzi jak Donald Trump, który przegrywał, ale też zwyciężał.
Doceniamy to, że nasi słuchacze podjęli już jakieś działanie. Kupując tę książkę i czytając ją, postawili pierwszy krok. Zachęcamy, by szli dalej i stopniowo przejmowali kontrolę nad swoim życiem.
Tak, jeśli wysłuchasz tego nagrania teraz, a potem jeszcze raz za miesiąc, odkryjesz w nim jeszcze inne rzeczy. Kiedy wysłuchasz go trzeci raz, odkryjesz jeszcze coś innego. Nagranie jest to samo, ale ty poszedłeś już naprzód. To szalenie ważne. Jeśli słucha nas ktoś zadłużony, to powiem, że ja też miałem długi. Byłem prawie $1,000,000 pod kreską. Popełniłem okropny błąd, miałem złych wspólników. Wszystko, czego dziś nie radzę robić, wtedy zrobiłem. Wtedy bardzo mi pomógł wiersz o zaangażowaniu. Taki był jego tytuł, autorstwa chyba W.H. Murraya, uczestnika wyprawy na Mount Everest. Fragment tego wiersza pamiętam dokładnie, bo podtrzymywał mnie na duchu, kiedy byłem na dnie. Bezdomny, bez pieniędzy. Ludzie pluli na mnie, nie chcieli nawet ze mną rozmawiać. Kiedy jesteś na dnie i to na dobre, trudno jest się podnieść. Potrzeba wiele odwagi, by wrócić. Ten wiersz mówił, póki się nie zaangażujesz, jest wahanie, szansa, by się wycofać, nieefektywność za każdym razem. To już klasyka. Gdy czujesz się słaby albo się boisz, łatwo jest mówić, czy na pewno, czy powinienem, a może za tydzień. I dalej wiersz mówi, przy każdej inicjatywie i tworzeniu istnieje elementarna zasada, ignorowanie której zabija niezliczone pomysły i lotne plany. W chwili, kiedy ktoś się szczerze angażuje, opatrzność też wkracza do akcji. To słowo opatrność, sprawdziłem je, oznacza ono, że Bóg staje po twojej stronie. Kiedy znajdziesz w sobie odwagę i ducha, by postawić pierwszy krok, wtedy wszystkie boskie siły przyłączają się do ciebie. Wiersz mówi dalej, z decyzji tej wynika cały strumień korzystnych wydarzeń, przeróżnych niespodziewanych przypadków, o których człowiekowi się nawet nie śniło. To magia po postawieniu pierwszego kroku. Przez wiele dni budziłem się rano z $1,000,000 długu, bez pieniędzy na czynsz czy jedzenie. Mówiłem sobie, nie wstaję dziś, nic nie będę robił. A jednak musiałem coś zrobić. Od tamtych czasów wiele razy opatrzność pojawiała się w moim życiu. Krótko mówiąc, Bóg się włączał, ale najpierw ja musiałem w sobie znaleźć odwagę, by postawić ten pierwszy krok. Gdybym się na to nie zdobył, Bóg by się do mnie nie przyłączył. Znam wielu ludzi, którym brak pełni duchowego życia. Może chodzą do kościoła, ale nie mają tego, co trzeba. Za mało pieniędzy, za mało sukcesów, bo niczego nie robią. Nie są w stanie wyjść poza własne poczucie bezpieczeństwa. A to tam pojawia się opatrzność i Bóg mówi, podam ci rękę. Ostatnie linijki W.H. Murray'a to cytat z wiersza Goethego. Cokolwiek możesz zrobić lub marzysz, że możesz, zacznij. Śmiałość ma w sobie geniusz, potęgę i magię. Tak się kończy ten tekst. Śmiałość ma w sobie geniusz, potęgę i magię. Zawsze, gdy stawałem przed ścianą, wiedziałem, że muszę postawić śmiały krok. Kiedy to robiłem, ryzykując wszystko, włączała się opatrzność, geniusz i włączała się magia. Widzę, jak 80% ludzi wstaje rano i jedzie do pracy, kolejny dzień podobny do poprzedniego. Grają bezpiecznie, spłacają dom, chodzą w niedzielę do kościoła. W tym wszystkim nie ma wiele śmiałości, nie ma ryzyka. To jest po prostu nudne życie. Żyjemy w wolnym kraju. Jeśli tego właśnie chcesz, to świetnie, ale ja tego nie chciałem. Ja chciałem wygrać. Wielu ludzi mówi, że w zespole nie ma miejsca na indywidualności. Zgadzam się, ale zwyciężyć może każdy z nas sam. Jako zwycięzca angażuję się w swój sukces i chcę, żeby każdy człowiek w moim zespole także chciał zwycięstwa. Od tego ono zależy. Potrzebna jest śmiałość, zaangażowanie i zespół ludzi z takim samym zaangażowaniem i śmiałością.
Doskonale to powiedziałeś. Uwielbiam słuchać, jak mówisz o zwyciężaniu. Razem tworzymy wspaniały zespół. To dzięki Tobie wyszłam ze swojej strefy wygody i bardzo Ci za to dziękuję. Wszyscy wolelibyśmy w niej pozostać. I czasem potrzeba przyjaciela, który by Cię z niej wypchnął, abyś postawił swój pierwszy krok poza dotychczasowe ramy. Ty jesteś kimś takim dla milionów ludzi. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.